Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. Antoninek leży na trasie kolejowej Warszawa-Poznań. Co dzień i co noc przechodzą obecnie pociągi z wojskiem jadącym na zachód. Na każdym pociągu stoi jedna lub dwie armaty przeciwlotnicze. Widocznie posyłają mnóstwo rezerw na front belgijski, gdyż Hitler snać nie chce powtórzyć błędu strategii niemieckiej z roku 1914. Obecnie piszą o okrążaniu armii sprzymierzonych i odpychaniu jej ku morzu. Jednakże radio francuskie miało mówić, że jest przeciwnie i że sprzymierzeni okrążają Niemcom kilka dywizji. W każdym razie armia niemiecka zmieniła kierunek swego ataku i zamiast na Paryż zwróciła się ku morzu. Jeszcze przedwczoraj pisali, że idą na Calais. Dziś o tym głucho. Czyżby znów była en course à la mer? Edmond Denisot twierdził: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Wyszperał tu od kogoś ciekawą przepowiednię tyczącą tej wojny.
Prawdopodobnie chodzi o przepowiednię wróżbity z X wieku, z czasów panowania Henryka I Ptasznika, księcia Saksonii, a następnie króla Niemiec. Przepowiednią tą interesował się m.in. Heinrich Himmler, a pisał o tym w swojej książce o włóczni przeznaczenia niemiecki badacz Trevor Ravenscroft.
I nastąpią czasy smutne i nieszczęsne i ludzie w owych czasach będą musieli pokutować za grzechy, które popełnili wobec siebie. W tych czasach będą w Niemczech dążności, by przekręcać zasady wiary Kościoła i szkoły. Takoż zaprowadzi się nowe książki, które będą miały zastąpić Biblię. Ucisk będzie wielki religii katolickiej i jeszcze innej i będą czynione podstępem starania, by skasować je zupełnie. W święto wniebowstąpienia Panny Marii, gdy Westfalczycy wracają z kościołów z poświęcenia ziół, pełno będzie wojska wkoło kościołów i żyto zwiezie się jeszcze przed wielką bitwą, ale owsa już nie, którego raczej konie żołnierzy zeźrą na polach.
Czy przed wojną wierzono w przepowiednie?
Tak, przepowiednie zawsze były elementem nie tylko życia nas, Polaków, ale i różnych narodowości. Z tym, że okres II wojny światowej wywołał zwiększone zainteresowanie różnego typu przepowiedniami. Polacy masowo sięgali do tekstów, które na przykład w okresie międzywojennym były zapomniane. Te odkurzone przepowiednie w nowych warunkach tragicznych, jakim była II wojna światowa, dawały zupełnie inny impuls dla ich odbiorców.
Ponieważ wniebowstąpienie Marii Panny jest 15 sierpnia, wojna zakończy się według przepowiedni latem. Perspektywa ta jest przyjemniejsza niż rzekoma przepowiednia Nostradamusa zapowiadająca zamieszki do roku 1944, którą podała jakaś gazeta warszawska. Mieliśmy tutaj 22 maja wizytę młodzieńca von Dellinghausen spowodowaną następnymi wypadkami. Mój kuzyn, Stefan Stablewski, będąc jako oficer niemiecki w roku 1917 czy 18 w Estonii ze swoim pułkiem, pomógł matce Dellinghausena uciec przed bolszewikami. Gdy zamieszkała w Poznaniu, w mieszkaniu pułkownika Stanisława Brezy, poznała mego kuzyna na fotografii znajdującej się tam. Gdy i kucharka Brezy potwierdziła jej to, dowiedziała się od niej, że Breza jest kuzynem mego stryja. Wobec tego kazała synowi tu przyjechać i oświadczyć, że proponuje przewieźć cenniejsze rzeczy do Antoninka, dodając, że póki ona tam mieszka, nic nie zginie. Gdy młodzieniec dowiedział się, że pochodzę z Adelstedt, powiedział, że trzech braci von Den podzieliło szlachcin między sobą. Gdy mój stryj zapytał go się, jak wyobraża sobie owe odbieranie Polakom majątków i domów, odpowiedział: to właśnie jest wojna. Widzę z tego, młodzieniec ma 20 lat, że Niemcy zupełnie zatracili poczucie prawa własności wobec nie Niemiec. Jest to bolszewizm swojego rodzaju, który jednak niebawem załamie się, gdyż inaczej runęłaby cała kultura europejska. Co mnie dziwi, że nawet przedstawiciele starych rodzin szlacheckich objęci są tym trądem. Następnego dnia mieliśmy drugą wizytę. Byliśmy właśnie przy śniadaniu, gdy weszło trzech panów, dwóch około pięćdziesiątki i jeden młodzieniec. Jeden z nich przedstawił się jako dyrektor Muzeum Poznańskiego i oświadczył memu stryjowi, do którego zwracał się per Herr Graf, że nadburmistrz Poznania słyszał o zbiorach antonińskich i polecił mu je zlustrować. Był to człowiek elegancki, uzbrojony w monokl i gestykulujący okrągłymi ruchami rąk. Okazał się znawcą. Szczegółowo obejrzeli meble i obrazy, sumarycznie bibliotekę. Na zapytanie mego stryja, czy mu tych przedmiotów nie wezmą, odpowiedział, że o tym nie ma mowy i dodał, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, że im chodzi o to, by te przedmioty nie rozproszyły się po śmierci mego stryja. Niedoczekanie ich, powiedział mój stryj, gdy się byli pożegnali. Młodzieniec ów pytał mnie się, czy nie byłem w Wojsku Polskim. Odpowiedziałem, że zostałem zwolniony dla krótkiego wzroku, nie chcąc mu oczywiście mówić, że nie zdążono mnie wziąć do pospolitego ruszenia. On sam wydawał mi się być bohaterem dekującym się. Krawiec Józef Tomaszewski, u którego mieszkam, przebywając w Poznaniu, dał mi znać, że dostał rozkaz przyszykowania mieszkania dla centralnego objęcia go przez Bałtów lub innych Niemców. Meble musiał zostawić, a resztę rzeczy wolno mu było usunąć. Na razie może mieszkać, lecz od 10 rano do 5 wieczór musi oczekiwać każdej chwili Niemców, którzy mają prawo mieszkanie zająć, gdy im się spodoba. Denizot był u niego i mówił mi, że po usunięciu firanek i lepszych mebli przyszykował Tomaszewski mieszkanie tak obskurnie, iż są wszelkie nadzieje, że nie spodoba się Niemcom. Dochodzi do tego, że znajduje się za rynkiem na ulicy Wodnej, gdzie na ogół jeszcze przeważnie mieszkają Polacy. Niemcy szukają lepszych dzielnic na zachodzie miasta. Atoli jest jeszcze obawa około 1 czerwca, bo o tym czasie ma nadejść ostatni transport Bałtów do Poznania.
Wysiedlenia czy wypędzenia?
Z punktu widzenia aktualnego stanu badań, termin wysiedlenie jest terminem eufemistycznym. Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że było to wypędzenie.
28 maja. Dzisiaj po obiedzie widziałem wychodzącego kolejarza gwiżdżącego sobie wesoło. Wkrótce potem przyszła gospodyni mego stryja i oznajmiła nam, że radio niemieckie właśnie podało wiadomość o poddaniu się króla Belgów i o wzięciu do niewoli całej armii belgijskiej, liczącej rzekomo 500 000 chłopa. Wtedy zrozumiałem radosne gwizdanie kolejarza. Rzecz jest niejasna, bo prasa poinformowała nas, że rząd belgijski był przeciwny temu i poleciał do Londynu. Denizot był w Poznaniu i przyniósł wiadomość, że odbierają radia Niemcom. Widział jakiegoś pana, amatora przepowiedni, który mu opowiadał o istnieniu przepowiedni jakiegoś astrologa. Ten na maj przepowiedział Niemcom sukcesy, na 16 czerwca przewrót, a na 9 lipca załamanie się ich potęgi militarnej. Trojhanderem tutejszej huty jest Wojciechowski, zniemczony Polak. Wyraził się o Ostdeutscher Beobachterze organ ten już 2 razy umieścił fotografię generała francuskiego, którego Niemcy wzięli do niewoli. Teraz przyjdzie kolej na króla Leopolda. Niemcy podobnie dziennie 50 tysięcy chłopa tracą. Hitler miał zwołać Radę Wojenną generałów. Na 50 z nich 14 oświadczyło, że wojna jest beznadziejna. Zwolnił ich z miejsca. W niedzielę 26 maja 7 tutejszych Niemców atakowało wychodzących Polaków z kościoła w Tulcach w następujący sposób. Zwracali się do nich po polsku, mówiąc: chcesz, cholero, psia krew, aby Anglicy wygrali, i bili ich po twarzy. Gospodyni mego stryja udało się kupić 3 centnary ziemniaków, ponieważ wyszedł zakaz sprzedawania ich, i to zarówno dla gospodarzy, jak dla większych majątków. Wszystek zapas zarekwirowany jest dla wojska.
Czy to wszystko, o czym pisze Tertulian Stablewski, to prawda?
Część informacji. Tertulian Stablewski spisywał czy zasłyszał w takich miejscach jak sklep, Magiel, Ryneczek, Targ. Od przypadkowych ludzi, od kolejarzy, od żołnierzy. Co z tego jest prawdą, co z tego jest fikcją? Teraz, po wielu latach, my już wiemy. Wówczas część z tych informacji, które okazywały się mrzonką, na przykład ta, że Niemcy tracą dziennie, tutaj cytat, 50 tysięcy chłopa, miało podnosić nas, Polaków, na duchu. Ludzie w to wierzyli, naprawdę w to wierzyli.
Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.